No i jest, no i zaczyna się, no i startuje Poranek Wnet. Zaprasza Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Antoni Opaliński, witam wszystkich Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 42 dzień roku, jeszcze 323 dni do końca 2019 roku. Jeszcze wszystko w tym roku może się zdarzyć. W Warszawie słońce wzeszło o godzinie 7 rano, w Krakowie o 6.59. Zachód będzie odpowiednio 16.41 i 16.51 w Krakowie. Temperatura odczuwalna, podobno w Warszawie i w Krakowie to ma być 0 stopni, chociaż mi się wydaje, że już było nieco cieplej, jak się do radia udawałem. Imieniny dzisiaj obchodzą Bernadetta, Łazarz i Maria. Między innymi Dzień Założenia Cesarstwa, to jest święto w Japonii, święto rewolucji jest w Iranie. O Iranie będziemy dużo pewnie dzisiaj mówić. W Kościele Katolickim Światowy Dzień Chorego. Kościół obchodzi też dzisiaj Dzień Najświętszej Marii Panny z Lourdes, a także świętego Kedmona. Tutaj się chwilę zatrzymam, bo pewnie mało kto wie. Święty Kedmon, proszę Państwa, to jest pierwszy zanotowany przez tradycję poeta, który pisał w VII wieku, już w VII wieku w języku angielskim, to był wtedy język staroangielski, inaczej anglosaski. Piękna opowieść zanotowana przez świętego Bedę w Kronice Historii Kościoła Angielskiego opowiada o pasterzu, czy też nawet pastuchu, który w pewnym momencie, który wstydził się śpiewać, ale przyśniło mu się we śnie, przyśnił mu się anioł, który kazał mu otworzyć usta i w ten sposób Kedmon zaczął śpiewać, ułożył hymn. Ten hymn jest do dziś śpiewany w kościołach angielskich. Ten hymn jest najstarszym według tradycji utworem poezji angielskiej. Ten hymn też jest świadectwem czasów, kiedy Europa naprawdę powstawała właśnie z pragnienia Boga i z tego przecięcia się między tym, co uniwersalne, wtedy łacińskie, a tym, co partykularne i narodowe. To były te prawdziwe początki europejskie. Europy, co to ma wspólnego dzisiaj z tymi różnymi eurokratami, biurokratami? O tym nie wiemy, ale może się dowiemy. Tymczasem w Polsce, proszę Państwa, cały czas wspominamy zmarłego premiera Jana Olszewskiego. W Polsce już za dwa dni rozpoczyna się konferencja bliskowschodnia. W Europie zawirowanie wokół Nord Streamu. Zaraz będziemy próbowali się dowiedzieć właściwie, o co w tym wszystkim chodzi. A Polska kupuje od Ameryki nową broń. To tylko niektóre z tematów dzisiejszego poranka. A teraz od razu na samym początku łączymy się z Waszyngtonem. Tam jest pani Irena Lasota. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Jak pani wspomina dzisiaj zmarłego Jana Olszewskiego?
No, wydaje mi się, że można powiedzieć, że była to chyba jedna z najważniejszych, jeżeli w jakimś sensie nie najważniejsza postać ostatniego półwieku. I bo wiem, że muszę to w skrócie powiedzieć, ale próbowałam sobie wyobrazić, jakby wyglądały kolejne lata czy dekady życia opozycyjnego czy antykomunistycznego w Polsce, gdyby nie było Jana Olszewskiego. Wszyscy go wspominamy oczywiście przede wszystkim, był premierem 91-92, przez 6 miesięcy, ale jest to osoba, która już była, odciskała swoje piętno w 56 roku. To był właśnie niekomunistyczny październik. Potem przez całe lata 60. był jednym z bardzo nielicznych obrońców politycznych i to w dodatku to nie był po prostu obrońca polityczny. Można powiedzieć, to on był takim duchem. On, pani Aniela Steinsbergowa, ale Jan Olszewski był dużo młodszy i znany był już wtedy jako osoba, która jest zupełnie nienaganna politycznie. Jego znajomi mówili o jego wielkim intelekcie. Ja natomiast pamiętam, że go pierwszy raz dostrzegłam, byłam wtedy, po prostu chodziłam na te procesy polityczne. Pamiętam go na procesie Janusza Szpotańskiego, oczywiście na procesie Kuronia i Modzelewskiego, na procesie Niny Karsow, co było chyba po 68 roku. Pamiętam też, że było coś takiego, że niektórzy się spodziewali, ja mówię teraz o studentach w 68 roku, że mogą być aresztowani i uprzedzano nam, znaczy uprzedzano, mówiono nam, że należy żądać adwokata i żeby najlepiej to był Jan Olszewski. Ja nic tylko takiego nie zrobiłam, ale później dowiedziałam się, że tyle osób podawało, że chcą mieć Jana Olszewskiego, że chyba przede wszystkim to było głównym motywem, dla którego zawieszono go wtedy w pełnieniu obowiązków adwokata. Ale kiedy potrzebny był mi adwokat, pamiętam, że właśnie poszłam do Jana Olszewskiego, który mi poradził innego adwokata. Lata 70. można powiedzieć, to chyba jest znowu jedna z najważniejszych postaci, czyli osoba, która pisze wszystkie teksty najważniejsze w obronie konstytucji, znaczy chodziło nie tyle o obronę konstytucji, przepraszam, o to, żeby nie dopisywać do konstytucji wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckiego, jest tym, który pisze teksty założycielskie Komitetu Obrony Robotników i sam nie jest członkiem komitetu, ale jest tym, który właściwie jest jednym i z założycieli, i z głównych takich duchów tego komitetu i również broni. No lata 80. już wiemy, też od sierpnia 80. roku aż do 89. roku jest też jedną z najważniejszych osób, tylko że to był człowiek, który nie szukał rozgłosu i którego zalety polegały między innymi na tym, że był bardzo skromny i że lubił dzielić się swoją inteligencją z ludźmi, do których miał zaufanie. Jeden z nich był Jan Józef Lipski, ale też wiele innych osób. No i kiedy jest mowa o 92 roku, o usunięciu go, o tym przewrocie nocnym, ja do dziś uważam, że powód lustracji był drugorzędny, że najważniejsza była sprawa Związku Sowieckiego, tego, że Jan Olszewski nie tylko, że uniemożliwił podpisanie różnych traktatów, które w Moskwie podpisywał ówczesny prezydent Wałęsa, ale był pierwszym, najjaśniejszym politykiem, który no w ogóle miał bardzo jasną głowę, znaczy on nie kręcił, on miał bardzo taki był przedwojenny inteligent, jeśli można powiedzieć. Więc on był tym, który mówił o tym, że Polska musi wystąpić, odłączyć się od Związku Radzieckiego, od Rosji, od wszystkiego, co tam pozostało i złączyć się z NATO, z Unią Europejską, z Europą właściwie, bo najważniejsze było to, żeby właśnie przybrać kurs na Stany Zjednoczone i na Europę, czyli na zgniły Zachód. Moim zdaniem to był powód, dla którego nie mógł dłużej zostać premierem. Lustracja też była bardzo ważna, ale to moim zdaniem było rozdęte właśnie, żeby nie pokazywać, o co naprawdę w tym wszystkim chodzi.
A jakieś wspomnienie takie osobiste, jak on się jako zachowywał właśnie jako prawnik, jako obrońca, jak działał, jak się odnosił do tej całej masy młodszych i starszych, których musiał bronić?
No ja mogę wybrać, pewnie wszyscy mają jakieś wspomnienia, bo to jednak w tym gronie Warszawa nie była tak duża wtedy. No moje takie wspomnienie, które jest, że w 69 roku Janusz Potański, satyryk, socjolog, chyba jeden z najwybitniejszych socjologów, chociaż pisał swoje traktaty socjologiczne wierszem, w nocy troszkę wypiwszy pod ambasadą chińską, wykrzykiwał jakieś pro-chińskie, znowu w cudzysłowie, okrzyki: niech żyje towarzysz Mao, który rozpędzi czerwoną hołotę, bo wtedy były zamieszki na granicy między Związkiem Radzieckim i Chinami. No i jakiś młody, niedoświadczony milicjant złapał Szpotańskiego i złamał mu nogę. I Szpotański w środku nocy wylądował w szpitalu, pamiętam, na Solcu. I jakoś tak się zdarzyło, że z moim ówczesnym mężem pojechaliśmy na Solec i tam właśnie na takim niewielkim Szpotańskim, który już leżał na łóżku, stał bardzo duży Jan Olszewski, który się bardzo przyjaźnił ze Szpotańskim i próbował, znaczy pękając jakby ze śmiechu z tego, co mówił, krzyczał Szpotański, jednak próbował jako obrońca przekonać, niezbyt trzeźwego Szpotańskiego, żeby przestał wykrzykiwać swoje różne antykomunistyczne okrzyki. Więc to jest jakaś taka, znaczy widziałam go w różnych sytuacjach, nie mogę powiedzieć, że była bardzo blisko oczywiście, ale też pamiętam, że kiedy w 2000 roku, już byłam od dawna w Stanach, potrzebna była pomoc polityczna w związku z rosyjską agresją w Czeczenii, znaczy z genocydem, który Rosjanie robili w Czeczenii. I wtedy spotkałam się być może po raz ostatni sam na sam. Spotkaliśmy się w kawiarni Ambasador, która podobno była jego ulubioną kawiarnią naprzeciwko ambasady amerykańskiej. No i to był jeden z tych ludzi, któremu nic nie trzeba było tłumaczyć. Powiedziałam mu, o co chodziło. Chodziło właśnie o jakąś pomoc i dla samych Czeczeńców konkretnych i dla samej Czeczenii. I natychmiast był gotowy wszystko zrobić, co więcej niż mógł.
Bardzo serdecznie dziękuję za to wspomnienie. To tylko jeszcze ostatnie krótkie pytanie. Czy w Ameryka znów zamierza zamykać swój rząd, czy ten rząd już będzie działał?
No więc myślę, że prasa, która zawsze goni sensacje, zapowiada, że być może będzie jednak zamknięty rząd i wtedy to, zamknięty rząd, to mówię w cudzysłowie, wtedy by to nastąpiło w piątek, ale ponieważ bardzo istotna osoba w administracji prezydenta Trumpa, czyli wiceprezydent Pence, przyjeżdża do Warszawy na meeting ministerialny na temat Bliskiego Wschodu, to myślę, że jeżeli Pence będzie w Warszawie, to raczej będzie wskazywało na to, znowu oczywiście mogę się mylić, że tak naprawdę administracja sądzi, że nie będzie w każdym razie w tym tygodniu zamykania rządu, ponieważ Pence jest osobą, która jakoś jest bardziej nastawiony negocjacyjnie, i mógłby też rozmawiać, jak poprzednio też rozmawiał w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Poza tym ma zupełnie inny styl niż prezydent Trump. No też do Warszawy wybiera się sekretarz stanu Pompeo i no wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby takie najważniejsze decyzje dotyczące bardzo już w tej chwili niepopularnego zamykania funkcjonowania rządu odbywały się pod nieobecność tych dwóch istotnych osób. Ale jak już przedtem mówiłam, uważam, że wszystko jest możliwe z prezydentem Trumpem, więc i to będzie... To będzie okropnie, jeżeli tak się stanie, bo to naprawdę nie tylko paraliżuje duże elementy, duże sektory rządu, ale też no bardzo kraj od tego biednieje, bo przez 35 dni ponad milion osób plus ich rodziny nie były częścią tej gospodarki.
Mam nadzieję, że jednak Ameryka przetrwa, w razie czego proszę uciekać do Polski. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
Irena Lasota dla Poranka Wnet prosto z Waszyngtonu. Jest godzina 7:24. Ma 25, to jest Poranek Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a w naszym studiu pan Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Jakieś osobiste wspomnienia ze zmarłym premierem Janem Olszewskim pan ma?
Miałem zaszczyt i honor być jednym z tych posłów, którzy powoływali jego rząd, głosując za gabinetem Jana Olszewskiego. Jednym z tych już w znacznie mniejszej ilości, którzy go bronili do końca, bo pamiętam, że za jego powołaniem głosowali liberałowie z Janem Krzysztofem Bieleckim, Donaldem Tuskiem, ale też za jego odwołaniem ci sami liberałowie rękę podnieśli. Był człowiekiem, byłem wtedy jednym z młodszych posłów, ale rzecznikiem jednego z ugrupowań, którego wspierałem od początku do końca, czyli Zjednoczenia Chrześcijańskiego Narodowego. Muszę powiedzieć, że był to człowiek bardzo skromny. Człowiek, który myślę, że nie przywiązywał uwagi do tego, co dzisiaj byśmy nazwali PR-em. Skupiał się na pracy, a nie na medialnym sprzedawaniu tego, co robi. Był jednym z najwybitniejszych mówców, jakich słuchałem w moim dość długim życiu politycznym. A z osób, które są poza polityką, poza świętym pamięcią Janem Olszewskim, na pewno jeszcze Tony Blair, był premier Królewskiej Mości, zresztą człowiek brytyjskiej lewicy. I myślę, że Polska miała wielu premierów, ten stosunkowo krótko rządził, ale wytyczył pewne drogowskazy, także w wymiarze międzynarodowym, panie redaktorze, bo o tym się mniej mówi. Mówi się oczywiście o lustracji, dekomunizacji. Mówi się za mało o tym, że jego rząd jako pierwszy powiedział tak, Polska w NATO. to czynił minister Jan Parys za pozwoleniem i za zgodą, i za, że tak powiem, akceptacją wspierany mocno przez premiera Jana Olszewskiego. I Polska była jednym z pierwszych krajów, który to powiedział głośno, że powinniśmy być w NATO. Jednocześnie, uwaga, po tym przewrocie Polska była jednym z ostatnich krajów po tej nocnej zmianie, z którego wojska sowieckie wyszły. Mało to o tym się mówi.
Dlatego trzeba przypominać. Tymczasem przed nami konferencja dotycząca Bliskiego Wschodu, dotycząca Iranu. Właśnie, pytanie dotyczące czego? Bo było takie wystąpienie pani Anny Azari, ambasador Iranu, takie dość mocno... Iranu na pewno nie, ale właśnie dużo tam Iranowi było poświęcone i podobno też głównie kwestii Iranu będzie poświęcone przemówienie premiera Izraela na tej konferencji. Tak się zastanawiam, czy to jest... My wchodzimy tutaj w nasz interes, panie pośle. Czy w naszym interesie jest rozstrzyganie konfliktu między Izraelem a Iranem?
Jeżeli uważa pan Polskę za mały kraj, który powinien się skupić tylko na swoich sąsiadach, no to możemy dyskutować. Polska jest jednak jednym z pięciu największych krajów Unii Europejskiej po Brexicie. Polska jest największym krajem w regionie, no, naturalnym liderem demograficzno-polityczno-gospodarczym tzw. nowej Unii, tych państw, które, tych 13 państw, 11 naszego regionu, które weszły do Unii w ostatnich 14, prawie 15 latach. I to dobrze, że Polska uznała jako jeden z pierwszych europejskich krajów prezydenta Wenezueli. To dobrze, że Polska interesuje się polityką wschodnią. Przypomnę, że za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości myśmy partycypowali w takiej konferencji w Minneapolis, a potem jak przyszedł rząd Platformy i PSL-u, to natychmiast odpuścił. Poprzedni rząd był taką pewną membraną, czy to Brukseli, czy Berlina, czy Paryża. Obecny polski, właśnie nie rząd PiS-u, tylko polski rząd, ma samodzielną politykę. To jest trzecia konferencja międzynarodowa globalna, która odbyła się w Polsce w ostatnich 8-9 miesiącach po Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, po Warszawie, po szczycie klimatycznym w Katowicach. To ważna konferencja. Zobaczymy, jakie będą jej efekty. Na pewno Polska może być tym pomostem między Unią Europejską, której członkiem jesteśmy, a USA, które w tej sprawie, w sprawie Iranu, za nowej administracji ma zupełnie inne zdanie i nawet nie wie, że ma inne zdanie, skoro głównym takim doradcą prezydenta Donalda Johna Trumpa do spraw bliskowschodnich, do spraw także Iranu jest John Bolton, którego spotykałem na konferencjach poświęconych Iranowi właśnie. Razem na tych konferencjach byliśmy w Berlinie, Paryżu czy Brukseli. Znam jego stanowisko. Jest on jednoznacznie negatywny, nastawiony do obecnych władz w Teheranie. Myślę, że nie tylko dlatego, że tam, pamiętam, że dokonuje się w tym kraju około 1000 egzekucji rocznie. Mówię o oficjalnych statystykach, nie mówię o tym, o czym nie wiemy, ale także w wymiarze geopolitycznym. Polska powinna być pomostem, a to, że ta konferencja jest w Polsce, oznacza, że jesteśmy krajem ważnym, że jesteśmy takim, bym tu użył określenia anglosaskiego, policy maker, krajem, który stara się kreować politykę. Natomiast oczywiście nie musimy mieć w tej sprawie i nie będziemy mieć w tej sprawie tego samego stanowiska, co Stany Zjednoczone, choć też nie musimy mieć tego samego stanowiska, jak Francja czy Niemcy, które bardzo dużo ekonomicznie ugrały na tym dealu z Teheranem, który miał miejsce, który został zawarty jeszcze za prezydenta Baracka Husseina Obamy.
Odpowiadając na pytanie, które pan poseł na początku swojego przemówienia postawił, to nie uważam Polski za kraj mały, tylko za kraj wielki. Zastanawiam się tylko, ale być może wynika to z tego, że za mało wiem, czy tutaj w tym konflikcie bliskowschodnim, bo oczywiście tak, Iran jest niesympatycznym bardzo reżimem, no ale to wrogim Iranu jest Arabia Saudyjska, która jest jeszcze bardziej niesympatycznym reżimem. Nie do końca rozumiem tutaj nasz interes, jeśli chodzi o tą bliskowschodnią układankę.
Ma pan rację, tutaj reżimy w tym regionie świata mogą się licytować na niesympatyczność sensie, jak to pan elegancko, dyplomatycznie określił. Natomiast tutaj o co mi innego chodzi? Chodzi mi o to, że Polska jest gospodarzem konferencji, która może wytyczać, a może nie, zobaczymy, nowe tendencje, nowy stosunek Zachodu lub znaczącej części Zachodu do spraw tego regionu. Dobrze, że Polska jest w grze, jest przy stole, w którym podejmowane są decyzje, a nie jak za panią matką, za Unią Europejską, czy Francją, czy Niemcami powtarza jakieś tezy z ich polityki politycznej czy gospodarczej, które akurat dla nich są ważne, a tak bywało drzewiej, tak bywało wcześniej.
Dobrze, że Polska jest w grze, powiedział tutaj w studiu Radia Wnet Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego. W naszym studiu jest też pan poseł Tomasz Rzymkowski, klub Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czego pan się spodziewa po tej konferencji, która już za dwa dni w Warszawie?
No, przede wszystkim wielkich korków w Warszawie i podwyższonego stanu bezpieczeństwa. No, to jest chyba drugie tego typu wydarzenie w ciągu ostatnich lat. Myślę tutaj o szczycie NATO w Warszawie, gdzie no, światowi przywódcy przyjeżdżają. I z pewnością jest to wielkie przedsięwzięcie natury logistyczno-bezpieczeństwa dotykającej. Jeśli chodzi o sam temat, no, ja tutaj troszeczkę bym się nie zgodził z przedmówcą, mianowicie ja nie wiem, czy my mamy aż tak wielkie interesy na Bliskim Wschodzie. Oczywiście wykonujemy pewną rolę z punktu widzenia dbałości o bezpieczeństwo na świecie. Relacje Polski z krajami Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza z Iranem, bo ta konferencja, nie ma co ukrywać, będzie dotyczyła przede wszystkim kwestii Iranu, no może zaognić w sposób radykalny nasze relacje na Bliskim Wschodzie, które i tak nie są, bym powiedział, najlepsze z racji na to, że w wielu kwestiach poświęcamy nasze interesy w imię przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi, które realizują swoje interesy, z tego korzystają, my na tym generalnie tracimy. Natomiast no, pytanie, co jest tłem, o czym my nie wiemy, na linii Polska-Stany Zjednoczone, Warszawa-Waszyngton, co w zamian za bycie gospodarzem jako państwo neutralne, bo trudno powiedzieć, że Polska jest jakoś mocno zaangażowana w sprawy bliskowschodnie, stąd też może i ta decyzja o ulokowaniu właśnie w Warszawie tychże rozmów.
Nie wiem, czy pan poseł chce coś odpowiedzieć?
Ja bym powiedział w ten sposób, że zapadły mi w pamięci słowa, które przeczytałem wiele lat temu jako młody człowiek, słowa Romana Dmowskiego, który pisał, mądrze pisał akurat,
się zgadzamy,
że Polska jest krajem, który powinien, to już opowiem własnymi słowami, który powinien być ofensywny, ekspansywny i że prowadzenie właśnie takiej polityki oznacza, że polityka międzynarodowa Polski nie będzie się zwijać. Sytuacja, w której Polska na arenie międzynarodowej mówi wyłącznie o Rosji, Ukrainie, Białorusi, to jest takie spozycjonowanie Polski wyłącznie na politykę wschodnią, absolutnie poniżej naszych możliwości, poniżej tego, co mamy w tych kartach politycznych, które mamy. I uważam, że Polska, będąc jednym z, podkreślam, z pięciu największych krajów Unii Europejskiej, nawet jeśli ta Unia Europejska jest słabnąca, to jednak ma prawo i ma wręcz obowiązek mieć opinię, mieć zdanie w różnych kwestiach globalnych, także dlatego, żeby biorąc udział w tych debatach, potrafić grać tymi kwestiami, aby ugrać może niekoniecznie tam, ale właśnie na przykład w polityce wschodniej dotyczącej Rosji czy Ukrainy, to co ugrać chcemy. Więc tutaj ja przestrzegam przed takim pewnym minimalizmem narodowym. Kiedyś zarzucano Stanisławowi Stomie, że prezentuje minimalizm katolicki. Jestem przeciwko minimalizmowi narodowemu. Dlatego też Polska powinna mieć politykę globalną. za to pomaga na przykład to, co robi Rosja. No Rosja zabiera głos w różnych sprawach dotyczących polityki globalnej po to, żeby ukrać swoje w tematach, które ją szczególnie interesują. Myślę, że to jest taktyka dobra i którą możemy stosować także w jakiejś mierze, także w kontekście polityki międzynarodowej, właśnie pozaeuropejskiej i stosunku do tego Polski.
Czy pan jeszcze chce coś w tej sprawie, czy...
Mogę tylko powiedzieć, że oczywiście zgadzam się, jeśli chodzi o słowa Romana Dmowskiego, ale pamiętajmy, że Roman Dmowski był głównym piewcą realizmu w polityce i trudno z punktu widzenia naszej pozycji międzynarodowej wymagać od nas, abyśmy byli graczem rangi Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Chin.
To jest oczywiste, że nie.
Natomiast to bliższa zagranica by mnie bardziej interesowała. Są Bałkany, są problemy w państwach Afryki Północnej. To powinno z nas bardziej, moim zdaniem, determinować, a powinniśmy się kierować przede wszystkim kwestią gospodarczą, to znaczy, kto jest naszym największym partnerem handlowym, to te państwa powinny być najbardziej w polu zainteresowania.
No tutaj bardzo się cieszę, no, mówię teraz poważnie, że pan mówi o Bałkanach, sprawa mi leży na sercu, od lat pisałem na ten temat. No i właśnie mamy, i to jest duży sukces polskiego rządu, że to właśnie w Polsce mamy wielką konferencję Europa, Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. Poprzednie były w Berlinie, Londynie, a teraz będzie organizowana w imieniu Unii przez Polskę, konkretnie w Poznaniu, już w czerwcu. Chodzi o kraje, które do Unii Europejskiej zapewne wejdą w perspektywie jednej dekady, może trochę więcej. Myślę o takich krajach jak Montenegro, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, może Albania. Tych krajów oczywiście będzie więcej, mówię o tych, które mogą wejść w pierwszej kolejności. Więc co do Bałkanów się zgadzamy, tutaj Polska powinna inwestować politycznie, także gospodarczo. Inne kraje naszego regionu, z Grupy Wyszehradzkiej, z WIFOR, to robią, na przykład Czechy. Natomiast co do Afryki Północnej, no pełna zgoda. Im mniej stamtąd uchodźców, imigrantów muzułmańskich przyjedzie do Europy, tym dla nas lepiej. A co do stosunków z Ameryką, to zwracam uwagę, że jednak to nie jest unia jednokierunkowa, bo mamy tutaj konkretne, ważne rzeczy, które dla Polski zostały uzyskane. Po pierwsze jednak dywersyfikacja energetyczna, uniezależnienie się w jakiejś mierze od rosyjskiego gazu w postaci gazu sprowadzanego z USA, a po drugie no jednak zwiększająca się obecność wojskowa amerykańska w Polsce zmniejsza chęć, ochotę imperialnej Rosji do tego, żeby zrobić to samo, co zrobiła w Gruzji, na Ukrainie, w krajach bałtyckich, które nami sąsiadują, i w naszym kraju, więc tutaj wskazuje dwa istotne plusy dodatnie, że tak powiem językiem klasyka gatunku pana Wałęsy, plusy dodatnie w relacjach polsko-amerykańskich, które są zasługą rządu Rzeczypospolitej Polskiej, obecnego rządu polskiego.
Panowie, teraz ostatnią część rozmowy może poświęćmy polityce krajowej. Pojawiła się nowa siła polityczna, partia pana Biedronia, nazywa się Wiosennie. Już według niektórych sondaży jest na trzecim miejscu. Pan Biedroń już mówi, co będzie robił, jak będzie premierem. Panie pośle, czy pan się obawia, że ta mocno lewicowa partia obejmie rządy w Polsce?
Ja przede wszystkim pragnę podkreślić, że to nie jest żadna nowa inicjatywa. Pan Biedroń był politykiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, następnie ruchu Palikota, twojego ruchu. Był nawet parlamentarzystą przez 3 lata, zanim uciekł do Słupska, obiecując gruszki na wierzbie, nie realizując swoich obietnic. W tej chwili też obiecuje katastrofę gospodarczą w Polsce, bo jeśli ktoś podliczy przynajmniej część tych jego obietnic z tej ubiegłotygodniowej, niedzielnej konwencji, to przecież to są wydatki z budżetu państwa absolutnie bez pokrycia, a jednocześnie zarżnięcie, i nie wahajmy się tego słowa użyć, zarżnięcie polskich przedsiębiorców, bo te rozwiązania dotyczące kwoty minimalnego wynagrodzenia spowodują, że polska gospodarka zwinie się nie będziemy wyłącznie sklepikarzami sprzedającymi towary o innych państw, bo żaden polski przedsiębiorca przy tak wysokich kosztach pracy nie będzie mógł funkcjonować. A do tego Robert Biedroń mówi nam tu o polityce miłości, o zakończeniu sporów, a otwiera fronty już dawno nieznane w polskiej dyskusji publicznej, mianowicie no, chorobliwy antyklerykalizm, który otwiera front walki z Kościołem katolickim, z ludźmi wierzącymi. Człowiek, który domaga się zabijania dzieci do trzeciego miesiąca życia w łonach matek, człowiek, który widzi sukces i szczęśliwość społeczeństwa polskiego w powszechnej edukacji seksualnej, w dotowaniu antykoncepcji, no i oczywiście w legalizacji małżeństw homoseksualnych. A to wszystko jest okraszone takim sosem obrony konstytucji. Przypomnijmy, że konstytucja gwarantuje ochronę życia, konstytucja gwarantuje lekcje religii w szkole, konstytucja gwarantuje prymat, i to trzeba też jasno podkreślić, prymat małżeństwa kobiety i mężczyzny jako instytucji, która znajduje się pod szczególną ochroną prawną. I Robert Biedroń jest strasznym hipokrytą i ignorantem, jeśli takie androny i dyrdymały wypowiada na ten temat. Ja jestem człowiekiem prawicy, więc dla mnie tak skrajnie lewacki, bo to nie jest lewicowy, to jest lewacki program, no wywołuje po prostu totalne obrzydzenie i mam nadzieję, że rozpłynie się tak, jak wiosna kończy się z początkiem lata.
No właśnie, tylko problem polega na tym, być może ten, jak pan to określił, skrajnie lewacki program znajdzie w Polsce swoich zwolenników. Może część wyborców chce takiego skrajnie lewackiego, antykatolickiego przekazu.
No, z pewnością, no, ale on jest po prostu ciężki do zrozumienia dla człowieka prawicy. Już przepraszam.
No, po pierwsze, to jestem już trochę w polityce i pamiętam różne inicjatywy, które na dzień dobry na starcie miały znacznie wyższe poparcie niż formacja pana Biedronia i potem kończyły szybko i z głośnym krachem. Była taka inicjatywa pana Marka Borowskiego, socjaldemokracji, która miała 20% poparcia na starcie. Jedynym jej sukcesem było wprowadzenie 4 europosłów, w tym Józefa Piniora, do Europarlamentu i także wtedy Dariusza Rosatiego, który wtedy był człowiekiem lewicy, teraz jest liberałem. A natomiast ja bym powiedział w ten sposób. A partia Biedronia zabiera, z ostatnich sondaży to wynika bardzo wyraźnie, przede wszystkim Platformie, która zanotowała spadek o 7%. W jakiejś tam mierze zabiera również SLD, zabiera również Nowoczesnej. Wbrew opinii wcześniejszych socjologom w niewielkim stopniu zabiera partii formacji Kukiz 15. Mówiono, że może część tego elektoratu będzie zabrana. Poniżej 1% tylko odeszło po powstaniu partii Wiosna z formacji pana Pawła Kukiza, ale też, uwaga, ciekawostka, strata PSL-u ponad 1,5%. To oznacza, że być może jest część wyborców w Polsce, która no, uważa, wierzy w te gadki, prawda, że tutaj dwie partie stoczą ze sobą wielki bój, że tu trzeba środkiem. To powtarza PSL od lat. No, teraz zaczyna to mówić pan Robert Biedroń, być może część tych wyborców paradoksalnie przepływa z takiej konserwatywnej, raczej w sensie obyczajowym, partii, jaką jest PSL, do wyborców, do formacji pana Biedronia. Generalnie jest to duży problem dla Platformy Obywatelskiej. Tutaj tak ma problem jeszcze większy w postaci walki między Grzegorzem Schetyną a Donaldem Tuskiem, który teraz kroje ruch 4 czerwca. Tylko nie wiem, o który 4 czerwca chodzi, być może o ten 4 czerwca, kiedy właśnie Donald Tusk obalał, licząc głosy, skutecznie obalał rząd Jana Olszewskiego.
Tymczasem, jeśli chodzi o partie polityczne i ich problemy, są tacy, którzy twierdzą, że jednak ten serial nagraniowy Gazety Wyborczej może być jakimś problemem dla Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w tygodniku W sieci. Jarosław Kaczyński twierdzi, że tutaj w ogóle nie ma o czym mówić, nie ma mówić o żadnej aferze, że żadne ani prawo, ani dobre obyczaje nie zostały złamane. Czy pan sądzi, że cała ta sprawa zaszkodzi PiS-owi?
Ja uważam, że Jakiś maoista się po prostu obudził na Czerskiej w redakcji Gazety Wyborczej i sobie przypomniał cytat z Mao Tse-tunga, który mówił, że jedna szpileczka nie zabije słonia, ale już milion szpileczek z pewnością to zrobi. I stąd też ten serial dawkowany w odcinkach dotyczący słynnych rozmów odnośnie budowy dwóch wieżowców przy ulicy Srebrnej w Warszawie. Czy to wpłynie na elektorat Prawa i Sprawiedliwości? W swojej masie moim zdaniem absolutnie nie. Natomiast ten elektorat letni, niezdecydowany może odpływać. Moim zdaniem jakaś część niewielka, mało znacząca, może zdecydować się zagłosować na kogoś innego, mimo wcześniejszych deklaracji głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, ale tak jak mówię, niewielka, bo cóż też powiedział Jarosław Kaczyński podczas tych rozmów. No powiedział, że jest człowiekiem, który kieruje się w życiu praworządnością i uczciwością. Natomiast jedyna rzecz, która może spowodować to odpłynięcie, to jest kwestia taka zasadnicza, czy najważniejszy de facto polityk w Polsce w tej chwili, lider największej partii, która ma bardzo poważne szanse wygrać tegoroczne podwójne wybory i do Parlamentu Europejskiego, i do Parlamentu Polskiego, powinien zajmować się kwestiami związanymi z inwestycjami spółki, która jest spółką celową fundacji, w której Radzie zasiada tak dużo czasu. To jest jedyna wątpliwość moja i podejrzewam również opinii publicznej w tej sprawie.
Ponieważ tutaj z panem posłem Ryszardem Czarneckim zacząłem rozmowę od wspomnienia premiera Jana Olszewskiego, zastanawiałem się, jakie jest wspomnienie polityka, który urodził się w 1986 roku.
No ja paradoksalnie pamiętam tamte czasy. Pamiętam też oburzenie w moim rodzinnym domu w związku z nocą właśnie przywołaną przez pana przewodniczącego Czarneckiego, nocą czerwcową, kiedy to swoista zmowa elit zdecydowała o upadku rządu Jana Olszewskiego. Pierwszego w pełni demokratycznego, posiadającego największy mandat demokratyczny rządu od, można powiedzieć, ponad ćwierćwiecza, bo rząd Mazowieckiego był wybrany przez parlament, wybrany w 35%, a rząd Jana Olszewskiego był de facto pierwszym wolnym rządem po zakończeniu II wojny światowej w Polsce. I Jan Olszewski w moim rodzinnym domu zawsze kojarzył się i też tak jak rozmawialiśmy z rodzicami bezpośrednio jeszcze w latach 90., kiedy był czynnym politykiem, był przecież posłem i był zawsze utożsamiany jako człowiek taki krystalicznie uczciwy. Człowiek, który powie prawdę, nawet tą taką najbardziej bolesną, dotkliwą. Człowiek, który też był takim łącznikiem między II Rzeczpospolitą, a tą wskrzeszoną, postkomunistyczną. Człowiek, który w swoim życiu zawodowym, a potem w życiu publicznym, politycznym, piastując najważniejsze funkcje w państwie, kierował się tym takim etosem służby publicznej, która była mu w młodości, jako bardzo młodemu chłopcu, wpojona. Pamiętajmy, to jest rocznik bodajże 1930, tak? Dobrze pamiętam?
Pan 89 lat miał.
31 rocznik, więc te kilka lat II Rzeczpospolitej na pewno na nim wywarło znaczące brzemię.
Panowie, czas skończyć rozmowę, ale pan przewodniczący, jeżeli chce coś jeszcze powiedzieć, to ma pan pół minuty.
Ja nie myślę, wiem, czy że Jan Olszewski był, to podkreślam, był człowiekiem tego pokolenia, które codziennie pytało siebie, co ja mogę Polsce dać, a nie pytało Polsko, co ty możesz mi dać. I wydaje mi się, że to pojęcie służby Polsce, służby publicznej było mottem tego pokolenia. Szkoda, że już tak mało takich ludzi, właśnie szeregów jest w polskim społeczeństwie, bo są drogowskazami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Rzymkowski, Ryszard Czarnecki, panowie byli gośćmi. Poranka. Wnet jest godzina 7:51 i czas na chwilę muzyki.